temu źródłem wiedzy były encyklopedie, były książki, prawda? Pewnie starsze osoby pamiętają 20-tomowe encyklopedie, które były kupowane, które stały na półce i kiedy się czegoś nie wiedziało, to się sięgało do tej encyklopedii i się szukało słowa, prawda? Niektórzy pamiętają, niektórzy nie. Dzisiaj jest bardziej, żyjemy w czasach internetu. W internecie jest tak zwana wyszukiwarka internetowa Google. Jeżeli ktoś dzisiaj, szczególnie młodsi, szukają jakiejś informacji, mają jakieś pytanie, szukają jakiejś odpowiedzi, to sięgają do tej wyszukiwarki i tam wpisują pytania, wpisują jakieś słowo szukane. I zajrzałem do danych statystycznych i sprawdziłem, jak mniej więcej, jakie są najczęściej zadawane pytania w tej wyszukiwarce. Co ludzie dzisiaj szukają? Jakie mają pytania? Jeden z najczęściej zadawanych pytań w internecie, w tej wyszukiwarce jest pytanie, czym jest miłość? Ludzie dzisiaj szukają odpowiedzi na pytanie, czym jest miłość? Co to jest miłość? Czym ona jest? My dzisiaj, kiedy rozejrzymy się dookoła, widzimy, że miłość jest dookoła nas. Miłość przetacza się wszędzie. Jest w internecie, jest w muzyce, w filmach. Pewnie miłość to najczęstszy temat, który pojawia się w piosenkach, w teledyskach, w jakichś filmach, które oglądamy, w wiadomościach, w dekoracjach. Gdzie się tylko rozejrzymy, jest miłość albo symbol miłości. Bo jako ludzie szukamy miłości. Każdy z nas chce być kochany i każdy z nas chce doświadczyć tej prawdziwej miłości. Wszyscy, kiedy zapytamy młodego człowieka, o czym marzy, to odpowie prawdopodobnie, chciałbym mieć żonę, która będzie mnie kochać. Chciałbym mieć męża, który będzie mnie kochać. Chciałbym mieć dom pełen miłości. Chciałbym być szczęśliwy, chciałbym być kochany i chciałbym kochać. Miłość jest to rzecz, która jest nieodzownym elementem naszego życia. Jedna osoba podsumowała obecną sytuację, obecny świat w takim zdaniem. Miłość, wszędzie jej pełno, ale każdemu jej brak. Miłość, wszędzie jej pełno, ale każdemu jej brak. To zdanie troszkę taki prześmiewczy sposób opisuje dzisiejszy świat. Wszyscy mówią o miłości, wszyscy jej szukają, wszyscy jej pragną, wszędzie jej pełno, ale tak naprawdę każdemu jej brak. Widać w tym świecie olbrzymi deficyt miłości. Widać w tym świecie, że nawet miłość, że definicja dzisiejszej miłości jest bardzo często bliska patologii. Czasami niestety, ale widzimy, jak ta miłość wygląda w dzisiejszym świecie. Niestety to zdanie, miłość wszędzie jej pełna, ale każdemu jej brak, czasami nawet jest prawdziwe dla Kościoła. My tutaj zbieramy się i mówimy o miłości. Pan Bóg mnie kocha, ja mam kochać Boga, ja mam kochać innych ludzi. Jako chrześcijanie często wiemy, że przecież miłość to najważniejsze przykazanie. Mamy kochać Boga i kochać ludzi. Są to dwa największe przykazania. Wiemy, że jesteśmy stworzeni do miłości. Ale czasami tej miłości wszędzie pełno, cały czas słychać w Kościele o tej miłości, ale najzwyklej czasami jej brakuje w naszym życiu. Chcemy kochać i chcemy być kochani, ale czasami nie potrafimy. Czasami są różne powody. Czasami jest po prostu nie znamy dobrej miłości. Mamy złą definicję miłości. Albo czasami jej szukamy w złym miejscu. Szukamy jej w nas samych, szukamy jej w tym świecie, szukamy w różnych rzeczach, których nam ten świat mówi, że są właśnie miłością. Kiedy spojrzymy na dzisiejszy świat, definicja miłości jest bardzo wypatrzona. Nie jest ona nawet minimalnie podobna do tej miłości, którą Bóg nam pokazuje. Widzimy, że miłość jest egoistyczna, że słyszymy w dzisiejszych mediach, że miłość polega na braniu, że ja nie dam nic nikomu, jeżeli wcześniej nie dostanę. Miłość musi być warunkowa, nie ma nic za darmo. Słyszymy, prawda, te zdania. Miłość to jest wymiana. Miłość nie może być za darmo. Miłość nie może być bezwarunkowa. Ja cię będę kochał, jeżeli ty mnie najpierw pokochasz. To jest miłość, która jest w dzisiejszym świecie. Oparta na pożądaniu, fizyczności, emocjach. Kiedy zapytamy się wielu młodych ludzi, czym jest miłość, to pierwsze, co przychodzi do głowy, miłość. Miłość to seks, miłość to emocje, miłość to motylki w brzuchu. Miłość to pożądanie, miłość to jest kiedy druga osoba mi się podoba. Kiedy ta dziewczyna jest dla mnie atrakcyjna fizycznie. To jest miłość w dzisiejszych czasach. To jest miłość, który ten świat nam mówi. Wygodna, niewymagająca, poświęceń. Kiedy robi się ciężko, kiedy miłość wymaga poświęcenia. Dziękuję, na razie. Nie mam siły, musimy skończyć. Już cię nie kocham. Kochałem cię 5 lat temu, ale teraz przeszło mi. Dzisiejsza miłość jest warunkowa, jest chwilowa. Kiedy dzieje się coś trudnego, świat mówi, daj sobie przerwę. Nie ta, to następna. Możesz pokochać kogoś innego. Możesz być kochany przez kogoś innego. To jest definicja, którą świat mówi. Więc jaka jest prawidłowa definicja miłości? Czym jest tak naprawdę ta miłość? Logicznie myśląc, skoro Bóg stworzył świat, skoro Bóg stworzył ludzi, skoro Bóg stworzył mnie i ciebie, musimy sobie zdać z tego sprawę, że Bóg jest jedynym autorem miłości, że jedyna prawidłowa definicja miłości, że jedyna prawidłowa odpowiedź na pytanie, czym jest miłość, jest u Boga. Że Bóg tak naprawdę zna, czym jest ta prawdziwa miłość, bo On ją stworzył. My jako Boże stworzenie nie możemy mieć własnej definicji miłości, bo skoro Bóg ją stworzył, skoro Bóg jest miłością, to my musimy szukać tej definicji miłości u Boga. I dzisiaj właśnie przyjrzymy się tej definicji, którą Biblia mówi. Jeżeli przyjrzymy się Biblii w całości, jeżeli byśmy przeczytali wszystkie księgi i przewertowali całą Biblię, to widzimy, że miłość Boża, że ta miłość jest podstawą tak naprawdę wszystkiego, że miłość jest najważniejsza dla Boga. Od początku świata to z miłości Bóg stworzył ten świat. To z miłości Bóg stworzył Adama i Ewę. To z miłości Bóg był gotowy przebaczyć swojemu narodowi wybranemu wiele razy. Mimo tego, że oni go zdradzali, że oni odchodzili do niego, oni się odwracali od niego. To z miłości Bóg posłał swojego syna na świat, aby umarł za ludzi. To z miłości ty dzisiaj możesz być zbawiony z łaski, z wiary. Nie z uczynków, ale to z miłości. To z miłości Bóg stworzył mnie i ciebie. To z miłości masz wszystko dobre, co jest w twoim życiu. To z miłości Bóg jeszcze nie zszedł na ten świat i nie zniszczył tego zła, tego świata, który jest pełny grzechu. To z miłości Jezus jeszcze nie przyszedł na ziemię, bo Bóg czeka. To z miłości wypływa łaska. Kiedy widzimy, patrzymy na Biblię, to Biblia jest pełna Bożej miłości. Jest podstawą do wszystkiego. To, co dzisiaj chcę się podzielić. 2 tygodnie temu już modliłem się i szukałem tematu, którym mam się dzisiaj podzielić na dzisiejszym kazaniu. Bo modliłem się, prosiłem Boga, Boże, na jaki temat chciałbyś, żebym mówił? Jaki fragment chciałbyś, żebym użył? Bo nie chcę mówić o Ciebie, ale chcę mówić o Ciebie. I w zeszłym tygodniu było kazanie pastora. Może niektórzy z Was byli na tym kazaniu. Pastor czytał 12 rozdział 1 listu do Koryntian. Fragment, który mówi o tym, że są dary duchowe, że Duch Święty udziela wierzącym darów duchowych, udziela je jak chce i że wszyscy mamy dary duchowe, że są one cudowne, ale mają służyć ku zbudowaniu i że Kościół ma wiele członków, ale Kościół jest jednym ciałem i my mimo różnorodności możemy mieć jedność, możemy być zjednoczeni, bo właśnie poprzez tą miłość. I dzisiaj chcę właśnie podzielić się z wami kazaniem na temat fragmentu, na temat 13 rozdziału. Rozdziału, który jest zaraz następnym rozdziałem. Jest to 13 rozdział listu do Koryntian. Będziemy dzisiaj czytać hymn o miłości. Być może jeden z najbardziej popularnych fragmentów Bożego Słowa w dzisiejszych czasach. Jest to 13 rozdział do Koryntian, jest to tak zwany hymn o miłości. Fragment, który opisuje po prostu, jaka jest miłość. Bardzo często używa się go nawet w świecki sposób. Nie mówi się o tym, że Bóg jest miłością, nie mówi się o tym, że jest to Boża miłość przedstawiona w tym fragmencie, ale po prostu używa się go w ten sposób, że to jest właśnie miłość. Taka jest miłość. I to właśnie dzięki tej miłości my dzisiaj możemy być jednym ciałem, mimo tego, że jesteśmy różnorodni, możemy być jednością. I to właśnie dzięki miłości możemy być dzisiaj tutaj, być Kościołem. I dzięki miłości możemy znać Boga. Dzięki miłości możemy słuchać takich świadectw, o którym Szymon mówił, o tym, że młodzi ludzie oddają swoje życie Jezusowi. To dzięki miłości możemy też słuchać świadectwa tego, która mówiła ciocia. To Boża miłość, że Ida się urodziła. To jest Boży cud. To jest niesamowity obraz Bożej miłości. Chcemy przeczytać teraz pierwszy list świętego Pawła do Koryntian, 13 rozdział. Dzisiaj właśnie będziemy studiować ten fragment. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości. Miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa, przeminą. Jeśli języki ustaną, jeśli wiedza w niwet się obróci, bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie. Lecz gdy nastanie doskonałość, to, co cząstkowe, przeminie. Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię. Lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość. Te trzy. Lecz z nich największa jest miłość. Podzielimy sobie ten fragment na trzy takie większe części i chciałbym omówić każdą z tych części osobno. Pierwsza część to są pierwsze cztery wersety. Apostoł Paweł mówi ten fragment do zborów w Koryncie. I już w zeszłym tygodniu słyszeliśmy, że ten zbór był to zbór, gdzie dary duchowe objawiały się w niesamowity sposób, że Duch Święty tam działał i ci wierzący widzieli cuda, znaki, których dokonywał Duch Święty w ich społeczności. I Paweł w bardzo dosadny i mocny sposób. Naprawdę są to bardzo, to nie są szare słowa, to są czarno-białe słowa. W bardzo dosadny i mocny sposób pokazuje Koryntianom nadrzędność miłości wobec darów Ducha Świętego. Paweł nie robi tego po to, żeby teraz powiedzieć, że dary Ducha Świętego nie są ważne, że to działanie to nie jest nic dobrego, to nie jest ważne i tak dalej. Paweł nie robi tego tutaj w tym fragmencie, ale Paweł, biorąc coś tak wspaniałego, jak właśnie dary Ducha Świętego, pokazuje Koryntianom, dary Ducha Świętego są wspaniałe, ale miłość jest o wiele ważniejsza, jest nadrzędna. Bardzo, bardzo w dosadny sposób pokazuje to. W pierwszym wersecie mówi tak, choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał. Byłbym miedzią wdzięczącą i cnącym bałem brzmiącym. Paweł bierze dar mówienia językami. Dar mówienia językiem ludzkim i językiem anielskim. I mówi tak, możesz mówić tym językiem, ale jeśli nie masz miłości, to jesteś miedzią brzęczącą i cymbałem brzmiącym. Troszkę poczytałem, sprawdziłem, dlaczego Paweł akurat używa tych dwóch obrazów. Miedź dźwięcząca, cymbał brzmiący. O co chodzi? Dlaczego akurat, czy Paweł był muzykiem, dlaczego w ogóle używa takiego obrazu? Wyczytałem i cymbał brzmiący to były tak naprawdę dwa takie metalowe talerze, którymi się uderzało o siebie, które wywoływały dźwięk. I ta miedź dźwięcząca, Paweł miał na myśli gong, taki po prostu kawałek miedzi, w którą się też uderzało, która też wywołała dźwięk. I Paweł mówi tutaj, ma na myśli to, że jeżeli ty możesz być bardzo duchowioną osobą, możesz mieć dary Ducha Świętego, możesz mówić językiem ludzkim i anielskim, ale jeśli nie masz miłości, to brzmisz jak po prostu kawałek miedzi, którą po prostu... Paweł używa tutaj tego muzycznego obrazu, że do melodii, żeby stworzyć melodię, są potrzebne instrumenty. Jeżeli byśmy wzięli dwa po prostu kawałki metalu i zaczęli uderzać, wyobrażacie sobie, żeby stworzyć melodię, muzykę tym kawałkiem metalu? Muzycy mogą sobie wyobrazić. Weźcie dwa talerze po prostu metalowe i zacznijcie uderzać. I spróbujcie stworzyć muzykę. Po prostu to będzie hałas. To nie będzie miało składu, harmonii. To nie będzie piękne. To po prostu będzie hałaśliwe. I Paweł mówi, że możesz mieć dary Ducha Świętego, możesz być niesamowicie uduchowiony, ale jeśli nie ma w tobie miłości, będziesz nic tylko, będziesz robił hałas. Będziesz po prostu, że twoje dary nie będą miały wartości, bo będziesz brzmiał jak hałas. Który nie jest melodią, który nie jest piękny. I to Paweł mówi w pierwszym wersecie. Dalej Paweł pisze w drugim wersecie. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę. I choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Jeszcze bardziej dosadny, jeszcze bardziej mocny obraz. Paweł mówi, że choćbym miał dar prorokowania, czyli przemawiałby w Bożym imieniu. Znał wszystkie tajemnice, miał pełne poznanie, znałby odpowiedzi na wszystkie pytania, które kościoły po prostu zadają i walczą 2000 lat z sobą i nadal nie mają jedności w wielu kwestiach. Posiadał całą wiedzę, miał pełnię wiary, tak żeby góry przenosił. Paweł mówi, że mógłbym, gdybym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił. niektórzy, Boże Słowo, jest taki fragment, w którym mówi, że możesz, jeżeli masz wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedz tej górze, żeby rzuciła się w morze i tyle wiary wystarczy. Paweł mówi o sobie, że nawet bym miał pełnię wiary i bym góry przenosił. Mówi o sobie, a miłości bym nie miał. Byłbym niczym. Jak mocny obraz, jak pokazujący, jak ważna, jak istotna jest miłość w naszym życiu. Dalej Paweł mówi tak. I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Najpierw Paweł mówi do tych, którzy dysponowali darami Ducha Świętego w tym zborze w Koryncie, że możesz mieć dar prorokowania, możesz mieć pełne poznanie, możesz mieć wiarę, która góry przenosi. Jeśli miłości nie masz, jesteś niczym. Dalej mówi do nich, możesz rozdać całe swoje mienie. Możesz dawać nie 10, a 50% swojej majątności na Kościół. Dalej mówi, choćbym ciało swoje wydał na spalenie. W tamtych czasach była to rzecz, która była bardzo, bardzo budziła uznanie i szacunek. I Paweł mówi, możesz służyć 24 godziny na dobę. Możesz zrobić 15 obozów. Możesz być w kościele i sprzątać kościół od góry do dołu. Dwa dni, po prostu dwa razy dziennie. Możesz służyć, możesz chodzić, możesz rozdawać jedzenie biednym. Możesz robić wszystko. Ale jeśli miłości nie masz, nic ci to nie pomoże. Niesamowity obraz tego, że miłość powinna być najważniejsza w naszym życiu. Bóg mówi do ludzi w swoim słowie, że dwa największe przykazania to jest kochaj Boga, kochaj ludzi. Dalej mówi Boże Słowo, że ludzie poznają, czy jesteśmy Bożymi dziećmi. Ludzie poznają, czy jesteśmy uczniami Jezusa. Nie po naszej wyjątkowości, ale po tym, jeżeli będziemy mieli miłość wobec siebie. Skoro najważniejsze dla Boga i jest to, abyśmy byli pełni miłości, abyśmy potrafili kochać w taki sposób, jaki On nas kocha. Pytanie, czym jest Jego miłość? Jaka jest Jego miłość? Jaka jest definicja miłości? Tak jak to pierwsze pytanie, czym jest miłość? I Paweł nas nie zostawia bez odpowiedzi. W pierwszym fragmencie pokazuje nadrzędność miłości nad resztą w naszym życiu, że miłość powinna być najważniejsza. I w drugim fragmencie, który będziemy teraz analizować, jest to 5-7 werset, Paweł definiuje miłość, daje nam cechy charakterystyczne. Czym jest miłość? Opisuje. I chciałem zrobić dzisiaj rzecz nietypową. Mam dla was przygotowane karteczki. Jak tutaj później liczyłem je przed nabożeństwem, to ktoś podszedł do mnie i się pytał, ankietę będziesz robił? I się śmialiśmy, że tak, to będzie ankieta oceniająca to kazanie. Nie, żart, oczywiście tak nie będzie. Ale poproszę teraz Olę, moją żonę i Oliwię, i Szymona i Julię, aby rozdali wam. Otrzymacie, każdy z was otrzyma taką karteczkę. Jest to test na miłość. Okay? Dzisiaj zrobimy, mam nadzieję, że wy ośmielicie się, że będziecie mieli tyle odwagi w sobie, żeby zrobić sobie test na miłość w waszym życiu. Bo jeżeli wiemy, że miłość jest najważniejsza, że Bóg oczekuje od nas, że będziemy się kierowali miłością we wszystkim, co robimy. Jeżeli Paweł daje nam definicję miłości, pokaże nam teraz w tym fragmencie, jaka jest definicja. I Boże Słowo mówi, że mamy przeglądać się w Biblii jak w lustrze, że mamy szukać tego przykładu. To dzisiaj właśnie zrobimy test na miłość w naszym życiu. Poczekam chwilkę, abyście wszyscy otrzymali. Możecie je w domu wypełnić, ale zachęcam do tego, abyście wypełniali ten test podczas kazania. Już tłumaczę, o co chodzi. Jeżeli ktoś nie ma długopisu, mamy parę długopisów, niedużo. Jeżeli ktoś z was ma w torebce, w torbie, w plecaku długopis, proszę wyciągnijcie go. Jeżeli nie macie, to pożyczcie od sąsiada. Albo tutaj Julia ma jeszcze kilka. Czy ktoś nie ma? Wszyscy mają? Okej. Ten test. Tutaj są cechy, wypisane wszystkie cechy miłości, które Paweł podaje w 13 rozdziale. Dobrze? W tym fragmencie, który będziemy czytać. I obok jest skala od 1 do 10. I jak będę omawiał każdą z tych cech charakterystycznych tej miłości, chciałbym, żebyście odpowiedzieli wobec siebie samych, bądźcie szczerzy, ze sobą i z Bogiem, żebyście, może to słowo nie jest najlepsze, ocenili, jak oceniacie według siebie swoją miłość w danej kwestii, dobrze? jeżeli będziemy omawiać, że miłość jest cierpliwa. Zachęcam was do tego, żebyście spojrzeli na swoje życie i zadali sobie pytanie, czy ja jestem cierpliwym człowiekiem? Czy moja miłość wobec ludzi, wobec mojej rodziny, wobec ludzi w mojej pracy, w mojej szkole, wobec obcych, wobec moich przyjaciół, wobec moich wrogów, czy moja miłość jest cierpliwa? Okej? I zróbcie to tak z każdą cechą. Na koniec poproszę was, abyście wybrali dwie cechy, które według was wyglądają najgorzej w waszym życiu i abyście, poproszę was, abyście zrobicie co tak naprawdę, co chcecie z tym. Ale rzucę wam wyzwanie, żebyście patrząc na te dwie cechy, żebyście przez następny tydzień zwracali na nie uwagę w swoim życiu i żebyście prosili Boga o pomoc, żeby Bóg wam mógł pomóc, aby wasza miłość była bardziej dojrzała, bardziej taka, jak Bóg chce, aby ona była. Właśnie w tych dwóch kategoriach. Okej? Dobrze? Rozumiemy. Myślę, że tak. Idziemy dalej. Dobrze. Pokażę wam pewną ilustrację. W ogóle dlaczego będziemy to robić. Istnieje coś takie... Wszyscy wiemy, że można ciąć materiały piłą, prawda? Wszyscy wiemy, że można ciąć materiał laserem. Nie wszyscy rozumiemy, jak to wygląda. Ale czy wiecie o tym, że można przeciąć metal wodą? Faceci, ci, co się znają, wiemy, można. Można płytki ciąć wodą. I jak wyobrazicie sobie wodę, woda to jest płyn. Woda jest miękka, delikatna, przyjemna, można się nią schłodzić, można coś gotować, ale woda jest to płyn. Jest bardzo delikatny, elastyczny. Ale jest coś niesamowitego w tym, jeżeli weźmiemy wodę i skupimy ją w strumień, że sprawimy, że ta woda, która jest tak delikatna, ona będzie umiejscowiona w jednym punkcie. I wtedy woda z tej delikatnej, miękkiej, elastycznej staje się tnącą. I to właśnie też będę was zachęcił, żebyście to wy zrobili w tym tygodniu. Jeżeli się skupiamy na czymś w naszym życiu, jeżeli właśnie tak jak ten strumień wody skupiamy w jednym miejscu, to wtedy ten strumień wykonuje pracę. Jeżeli wy w tym tygodniu skupicie się na jednej albo dwóch rzeczach, tych cechach charakterystycznych waszej miłości i będziecie prosili Boga o to, aby wam pomógł pracować nad tą rzeczą w waszym życiu, każdy z nas ma milion rzeczy, nad którymi powinniśmy pracować w naszym życiu. Nie jest to tylko kwestia miłości, ale każdy z nas jest milion rzeczy, nad którymi powinniśmy pracować jako ludzie, bo nikt z nas nie jest doskonały. Ale na koniec zachęcam was, żebyście wybrali jedną albo dwie rzeczy z tych cech miłości i abyście się skupili. I właśnie, bo to nasze skupienie właśnie działa tak, jak to skupienie wody. Jeżeli strumień skupimy, ona wtedy może ciąć. Jeżeli wy skoncentrujecie się na tej jednej rzeczy, obiecuję wam, że będziecie widzieli zmiany w waszym życiu, w waszej miłości. Okej. Przepraszam, idziemy dalej. Paweł kontynuuje. Piąty werset. W piątym wersecie mówi o tym, że pierwsze słowo, miłość jest cierpliwa. W innym tłumaczeniu czeka cierpliwie. Czy ktoś jest na sali tutaj, kto jest z natury cierpliwy? Mam nadzieję, że nikt nie podniesie ręki. Czy ktoś z was jest naturalnie cierpliwy? Kto z was kocha czekać? Uwielbiamy, prawda? Uwielbiamy czekać. I jak mamy jakiś cel, to uwielbiamy czekać na niego latami. Możemy po prostu czekać, nie ma problemu. Wszyscy tacy jesteśmy, prawda? Wręcz przeciwnie, jest odwrotnie. W dzisiejszym świecie tak zwane fast foody, najpopularniejsze jedzenie. Fast po angielsku oznacza, że szybko, szybkie jedzenie. Wszystko musi być tu i teraz, wszystko musi być na wczoraj. W firmach, gdzie pracujemy, muszą być terminy, wszystko musi być natychmiast. Ten świat nam mówi, że nie można czekać, że nie wolno czekać. Po co czekać z seksem do ślubu? Strata czasu, tu i teraz. Ten świat nam mówi, że czekanie jest oznaką słabości, że nie mamy czekać. My nie lubimy czekać. Kiedy musimy czekać, się irytujemy. Rodzice, czy potraficie czekać? Czy wasza miłość wobec waszych dzieci jest cierpliwa? Czy jesteśmy cierpliwi wobec ludzi, którzy popełniają błędy? Czy jesteśmy cierpliwi wobec ludzi, którzy muszą się czegoś nauczyć? Czy kochamy innych miłością cierpliwą? Ostatnio byłem w sklepie i jeden pan uczył się na kasie, po prostu był nowym sprzedawcą w Biedronce. I on po prostu się uczył, a ja stoję w tej kolejce i moja frustracja rośnie. Po prostu irytuję się, mówię, człowieku, powinieneś się nauczyć. I tak sobie nie mówię do niego, ale myślę sobie, powinieneś się nauczyć, sprzedajesz tutaj. Zobacz, ile ludzi czeka. Moja miłość wcale nie była cierpliwa. bo my nie jesteśmy, bo to nie jest nasza natura. A Bóg mówi, że miłość, gdyby Bóg nie był cierpliwy wobec nas, już by dawno zrobił porządek na tym świecie. Gdyby Bóg nie był cierpliwy wobec ludzi, już dawno by nas tutaj nie było. Boża miłość do ciebie i do mnie jest cierpliwa. Dlatego też nasza miłość wobec innych ludzi powinna być cierpliwa. Nasza miłość wobec naszych dzieci, nasza miłość wobec naszych współmałżonków, nasza miłość wobec naszych kolegów, koleżanek, przyjaciół, nasza miłość wobec wrogów. Czy jesteś cierpliwy? Czy twoja miłość jest cierpliwa? Kolejna, Boże Słowo mówi, że Paweł mówi, miłość jest dobrotliwa. Inaczej miłość jest uprzejma. Czy jesteś uprzejmy? Czy jesteś serdeczny? Czy twoja miłość jest uprzejma i serdeczna? Czy potrafisz taki być? Czy inaczej, czy jesteś uprzejmy zawsze? Czy w twojej naturze, czy jesteś taki, żeby być uprzejmym dla ludzi? W małych rzeczach coś komuś podać, nie czekać, aż ta osoba przyjdzie, poprosi, ale wyświadczać uprzejmości innym ludziom. Czy jesteś taką osobą? Czy ludzie mogą poznać twoją miłość po tym, że jesteś uprzejmy? Po tym, że kiedy ich widzisz, się uśmiechniesz? Po tym, że przepuścisz ich w drzwiach? Po tym, że kiedy ktoś stoi, to ty staniesz i pozwolisz usiąść tej osobie? Czy twoja miłość jest uprzejma? Nad każdą tą cechą można by się rozwodzić i można by tak naprawdę powiedzieć osobne kazanie. Dlatego nie będę się skupiał. Znamy język polski, wiecie, czym jest uprzejmość, co to znaczy. Pomyślcie o sobie samych, czy jesteście uprzejmi, czy jesteś uprzejmą osobą, czy inni myślą o tobie jak o uprzejmej osobie, czy twoja miłość jest uprzejma. Dalej, miłość nie zazdrości. To nie rozumiem tego tak, że miłość nie jest zazdrosna, bo Bóg jest zazdrosny, Boża miłość jest zazdrosna, jest zazdrosny o nas, ale tutaj miłość nie zazdrości. To znaczy, że kiedy komuś coś się uda, ja nie jestem zazdrosny. Kiedy ktoś osiągnie sukces, ja nie jestem wtedy zazdrosny. My jako Polacy myślę, że nasza mentalność ukształtowana przez historię, ustrój polityczny, łatwo nam być zazdrosnym. Kiedy socjalizm, to komunizm, to wszystko wywarło na nas duży wpływ. I czy wiecie, że w Urzędzie Skarbowym jest mnóstwo donosów ludzi po prostu na swoich sąsiadów, że bardzo wiele jest kontroli skarbowych, firm, różnych po prostu różnych osób prywatnych z powodu właśnie tego, że są skargi, donosy? Kiedy ktoś ma lepsze auto od nas, to zaczynamy liczyć, zaczynamy myśleć, a pewnie gdzieś na boku, na czarno, dorabia. Nawet w kościele czasami. Kto z was powiedział kiedyś świadectwo? Bracia, Bóg mi błogosławi, wszystko jest dobrze. I kupiłem sobie nowe auto. Nikt nie wyjdzie, bo spodziewamy się tego, że ludzie będą zazdrośni. A może też myślimy, że o, auto to nie jest powód, to jest rzecz materialna, nie można tego świętować. Ale czy nasza miłość jest zazdrosna czasami? Kiedy dzieje się coś dobrego w życiu innych, czy świętujemy? Czy jesteśmy ludźmi, którzy świętują? Niezazdrosna to nie tylko, że nie zazdrościmy, ale czy jesteśmy tymi, którzy potrafią z innymi świętować? Kiedy dzieje się coś dobrego w życiu innych, kiedy ktoś osiąga sukces, czy jesteśmy tymi, którzy świętują? Czy raczej jesteśmy tymi, którzy zazdroszczą? Chciałbym mieć taką pracę jak on. Chciałbym, żeby też mi się dobrze powodziło. Spójrz na moje życie, nie układa mi się z żoną, a oni tacy wydają się szczęśliwi. Życie jest niesprawiedliwe. Jaka jest twoja miłość? Jak tobie idzie? Czy twoja miłość jest zazdrosna, czy nie? Czy potrafisz cieszyć się szczęściem kogoś innego? I idąc dalej, miłość, Paweł pisze, nie jest chępliwa, nie nadyma się, innymi słowy. Można powiedzieć, że się nie wynosi, nie jest nadęta i nie unosi się pychą. Prawdziwa miłość nie przechwala się. Prawdziwa miłość nie jest zarozumiała. Prawdziwa miłość myśli o sobie, że nie jest ważniejsza od innych. Czy ty jesteś osobą, która myśli lepiej o innych niż o sobie? Czy ty jesteś osobą, która patrzy na innego człowieka i ma świadomość, że myśli o tym, że ta osoba jest ważniejsza? Czy tobie się wydaje, że jesteś najważniejszy, jesteś pępkiem tego świata i to ty powinieneś być zawsze w centrum? Miłość nie jest chępliwa, się nie wynosi, nie jest nadęta, nie unosi się pychą. Kolejne, nie postępuje nieprzystojnie. Postępuje taktownie inaczej, nie postępuje nieprzyzwoicie. Można innymi słowy powiedzieć, że Bóg określa tak naprawdę to, co jest taktowne. Bóg określa to, co jest przyzwoite w swoim słowie. Jak w posłuszeństwie w naszym życiu. Czy my kochamy innych ludzi, czy kochamy Boga poprzez to, że jesteśmy tak naprawdę posłuszni, że jesteśmy taktowni, że wiemy, jakie są Boże standardy i że jesteśmy po prostu posłuszni Bożemu Słowu. Czy jesteśmy tymi, którzy nie kłamią? Czy jesteśmy tymi, którzy nie oszukują? Czy jesteśmy tymi, którzy się nie upijają? Czy pilnujemy mężczyźni, czy pilnujecie swojego wzroku? Kobiety, czy pilnujecie swojego języka? Czy nie plotkujecie? Czy jesteście przyzwoitymi ludźmi? Czy postępujecie taktownie? Ja też do siebie mówię te słowa. Czy moja miłość jest taktowna i przyzwoita? Zawsze. Dalej czytamy. Miłość nie szuka swego. Nie szuka własnej korzyści. Inaczej miłość nie jest samolubna. Dzisiaj rano, taki mały, śmieszny przykład. Ubieraliśmy się z żoną do kościoła i była mała kłótnia. Była wymiana zdań na temat tego, jakie spodnie założę. To jest błahy, naprawdę błahy przykład, ale myślę, że pokażę wam coś. I oczywiście mam na sobie spodnie, których nie lubię, nieważne jakie one są, ale naprawdę nie lubię tych spodni. Moja żona mi prosiła, załóż proszę te spodnie, nie będę teraz się rozwodził nad rzeczami. Ale i to jest mały przykład. Obiecuję wam, że są momenty w moim życiu, kiedy jestem samolubny, egoistyczny i moja miłość nie jest myśląca o drugiej osobie zawsze i wszędzie. Ale stwierdziłem, że założę te spodnie, bo kocham moją żonę. Mimo tego, że ich nie lubię, założę, bo ona tego pragnie. Miłość nie jest samolubna. Miłość nie jest egoistyczna. Jak w waszym przypadku, z waszą miłością. Czy myślicie o sobie, że to wasze potrzeby są najważniejsze? Wasze szczęście jest najważniejsze? To, co wy czujecie, jest najważniejsze? Miłość Boża, miłość, którą Bóg nas kocha, nie jest samolubna. I też nasza miłość nie powinna być samolubna. Dalej czytamy. Nie unosi się, nie jest porywcza. Niełatwo wpada gniew. Dzięki Bogu, Bóg nie, Boża miłość nie jest porywcza. Bo za każdym razem, kiedy byśmy grzeszyli, Bóg wiedziałby, co zrobić w naszym życiu. By po prostu zrobił porządek w naszym życiu i po prostu, by spotkała nas kara, na którą zasługujemy. Jak jest z porywczością w twoim życiu? Czy jesteśmy czasami ludźmi gniewu? Nie wiemy czemu, ale nie potrafimy kontrolować swoich emocji. Wybuchamy gniewem. Wychodzą słowa z naszych ust, które po prostu nie wierzymy. Zdarza się nam bardzo często. Ja sam jestem troszkę cholerykiem, osobą porywczą. Boże Słowo mówi, że miłość nie unosi się, nie jest porywcza. Czy my kontrolujemy swoje emocje? Czy nasza miłość nie jest porywcza? Dalej, nie myśli nic złego. Inaczej nie prowadzi rachunku krzywd. W innym tłumaczeniu po prostu przebacza. Czy my kochamy ludzi miłością, która jest gotowa przebaczyć i zapomnieć? Boże Słowo mówi, że kiedy Bóg nam przebacza, to przebacza i zapomina. I że nigdy więcej już nie wspomni naszego grzechu. Nigdy wcześniej nie przytoczy tego. Czy my kochamy ludzi miłością, która przebacza i zapomina? Czy czasami, kiedy kłócimy się z żoną, kiedy kłócimy się z mężem, to wypominamy to, co się zdarzyło 2 lata temu. Wypominamy to, co się zdarzyło rok temu. Ja ci przebaczyłem, ale pamiętasz, kiedy zrobiłeś to? Pamiętasz, kiedy powiedziałeś to zdanie? Ja ci przebaczam, ale nie zapomnę. Boże Słowo mówi, że nie myśli nic złego, nie prowadzi rachunku krzywd. Że kiedy przebaczamy, to przebaczamy. Że nie chowamy goryczy w swoim sercu. Czy nasza miłość taka jest? Dalej. Nie raduje się z niesprawiedliwości. Nie napawa się cudzymi grzechami. To myślę, że to jest też czasami... Jak jest w naszym życiu? Ja niestety, ale muszę przyznać się, że kiedy słyszałem o grzechu niektórych ludzi, to niestety, ale pojawiała się satysfakcja w moim sercu, że ja wiedziałem, że on coś ma za uszami. Ja wiedziałem, że on coś ukrywa. Ja wiedziałem, że on jest grzesznikiem. I teraz to w końcu wyszło na jaw. Niestety czasami jako ludzie napawamy się czyimś grzechem. jakąś, nie wiem czemu, ale czasami przychodzi satysfakcja, że a, wyszło, jaki to on jest naprawdę. Wyszło. Teraz wyszło szydło z worka. Boże Słowo mówi, że miłość nie napawa się cudzymi grzechami. Ale miłość płacze i cierpi, kiedy widzi człowieka, który grzeszy. Dalej czytamy, że miłość raduje się z prawdy, że znajduje rozkosz w prawdzie, że miłość cieszy się, kiedy ktoś poznaje Boga, kiedy ktoś poznaje miłość, kiedy ktoś poznaje Jezusa Chrystusa, że miłość raduje się z prawdy, że miłość raduje się z tego, że ktoś zaczyna żyć w prawdzie, że ktoś wierzy w Boga. Czy my jesteśmy ludźmi, którzy radują się z prawdy, radują się z Bożych rzeczy, radują się z tego, kiedy dzieje się coś dobrego? Czy nasza miłość taka jest? I już kończąc, miłość wszystko zakrywa. Albo inaczej, wszystko znosi. Miłość wszystko zakrywa. Jesteśmy ludźmi i nikt z nas nie jest doskonały. Ranimy siebie, ranimy innych. Będziemy ranieni przez innych ludzi. Będą się działy różne rzeczy. Różne rzeczy się dzieją w tym świecie. Prawdziwa miłość zakrywa wszystko. Czy my kochamy innych ludzi miłością, która potrafi zakryć wszystko? Dalej, wszystkiemu wierzy. Inaczej zawsze ufa. Czasami to można powiedzieć, kiedy ja spotykam czasami takich ludzi, to niestety, ale aż można powiedzieć, że ta osoba to jest aż naiwna, że tak mocno wierzy w innego człowieka, tak mocno ufa. Prawdziwa miłość zakłada dobro innych, zakłada pozytywne rzeczy. My jako ludzie często, kiedy nie mamy pełnego obrazu, zawsze zakładamy negatywnie. Czasami są takie, ile konfliktów wybucha przez takie coś, że jest osoba przychodzi, coś się wydarzyło, ma zły humor, ma krzywe spojrzenie, wchodzi i ta osoba akurat nie przywitała się z nami, bo po prostu dzieje się coś złego w jej życiu. Miała smutną minę i nas nie zauważyła, czy po prostu była zamyślona i miała krzywą minę i akurat się spojrzała na nas. My jako ludzie odbieramy to negatywnie i zakładamy, a na pewno o mnie coś pomyślał, na pewno mnie nie lubi. Na pewno celowo to zrobił. Na pewno ma grzech w sercu wobec mnie. A ja przecież nie mam nic wobec tej osoby. Prawdziwa miłość wierzy, zawsze ufa. Zawsze zakłada dobro o drugiej osobie. Nie zakłada negatywnie. Nie osądza. Ale zawsze wierzy. Wszystkiego. Dalej czytamy. Wszystkiego się spodziewa. Inaczej w innych tłumaczeniach ze wszystkim wiąże nadzieję. Zawsze ma nadzieję. Czy my jesteśmy ludźmi nadziei? Czy kiedy patrzymy na innych ludzi, kiedy patrzymy na innych ludzi, na, nie wiem, na nasze dzieci, na nasze małżeństwo, na ludzi, których widzimy na ulicy, czy my ich kochamy miłością, która ma zawsze nadzieję? Czy my myślimy dobrze o tych ludziach? Albo kto z nas, jak czasami mówi, z tego to już nic nie będzie. Z ciebie to już nic nie będzie. Nie ma nadziei dla ciebie. Albo ich małżeństwo posypie się na pewno, na bank. Nie ma nadziei. Albo nie, żebyśmy my się pogodzili, nie ma szans. Żebym ja podał, nie, my się nigdy nie pogodzimy. Prawdziwa miłość ma zawsze nadzieję. Zawsze ufa, że będzie lepiej. Przebrnęliśmy przez całą listę. Wybaczcie, to kazanie troszkę dłuższe. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem. Już kończymy. I na koniec wszystko znosi, wszystko potrafi przetrwać. Właśnie najgorszą, największą patologią dzisiejszej definicji miłości tego świata jest to, że miłość zaczyna się i kończy. Że miłość nie jest czymś, co... Że miłość nie potrafi wszystkiego przetrwać. Że miłość wszystkiego nie zakrywa. A Boże Słowo mówi o miłości, że wszystko znosi, wszystko potrafi przetrwać. Każde zranienie, każdy ból, miłość potrafi przetrwać. Czy my kochamy ludzi miłością, która potrafi wszystko przetrwać? Taka jest miłość. Miłość jest cierpliwa, dobrotliwa, nie zazdrości, nie jest chełpliwa, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, raduje się z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. To jest charakterystyka Bożej miłości. To jest przykład, który mamy naśladować. Przed chwilą w pierwszej części Paweł powiedział, że jest to, że miłość jest nadrzędna, że miłość powinna być najważniejsza w naszym życiu. I Paweł dalej to kontynuuje. W trzeciej części pisze tak. Miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa, przeminą. Jeśli języki ustaną, jeśli wiedza w niwet się obróci. Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie. Lecz gdy nastanie doskonałość, to co cząstkowe przeminie. Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozmowałem jak dziecię. Lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i nigdy w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość. Te trzy, lecz z nich największa jest miłość. Na koniec Paweł pisze, że miłość nigdy nie ustanie. I mówi o tym, że dary duchowe, że nasze poznanie, nasza wiedza, nasza wiara są cząstkowe i że one przeminą. Pisze o tym, że kiedy Jezus Chrystus przyjdzie, wiara nam nie będzie już potrzebna. Dary duchowe nie będą potrzebne. Ale to, co będzie potrzebne w naszym życiu, jest miłość, bo ona nigdy nie ustaje. Bo kiedy pójdziemy do nieba, to będzie to miejsce właśnie, gdzie będzie nam miłość potrzebna, gdzie będziemy kochać Boga i kochać ludzi. Paweł podkreśla jeszcze raz. Nasze poznanie jest cząstkowe. To, co teraz... To życie, w którym jesteśmy, nasze poznanie miłości jest cząstkowe, nasze poznanie teologii jest cząstkowe, nasze dary duchowe mogą być cząstkowe, bo Paweł pisze. Bo teraz widzimy jak zwierciadle. Zwierciadło w tamtych czasach było wypolerowanym metalem. Obraz w tym zwierciadle nie był wcale taki przejrzysty, wyraźny. I to, co dzisiaj nasze życie jest właśnie takim chodzeniem, przeglądanie się w takim zwierciadle, które nie jest wyraziste. Będzie wiele rzeczy, które może nas ludzi podzielić. Jest wiele rzeczy, które może spowodować konflikty, spory. Bo nasze poznanie będzie cząstkowe, bo to życie jest cząstkowe. I tak naprawdę to wszystko przeminie, ale zostanie miłość. I Bóg mówi właśnie przez Pawła do Koryntian. Najważniejsza jest miłość. Mam nadzieję, że wasz test wyszedł celująco, na same dziesiątki sobie zaznaczyliście, ale mam taką nadzieję, ale ośmielam się powiedzieć, że wiem, że to nie jest prawda. I zachęcam was do tego, żebyście czy dzisiaj, czy jutro, jak zróbcie to jak najszybciej, żebyście wrócili do domu, usiedli, przeszli jeszcze raz przez tą listę i zadali sobie i Bogu pytanie. Boże, jak moja miłość może być bardziej taka jak Twoja? W jaki sposób mogę jeszcze bardziej kochać? W czym potrzebuję Twojej miłości? W czym potrzebuję Twojej pomocy? Paweł pisze na koniec, podkreśla nadrzędność miłości względem wiary i nadziei. Wcale nie pisze o tym, że jak masz miłość, to nie potrzebujesz wiary, nie potrzebujesz nadziei. Raz nawet chyba kazaniem powiedziałem, że jeżeli ktoś ma miłość, to nie musi wierzyć w Boga i tak będzie zbawiony. To nieprawda. Biblia tego nie mówi. Bóg mówi, że wiara potrzebna jest do zbawienia. Ale Paweł podkreśla, biorąc tak ważne rzeczy jak wiarę i nadzieję w naszym życiu, podkreśla, wiara jest ważniejsza, miłość jest ważniejsza. Miłość jest najważniejsza. Dlatego Paweł pisze w 13 rozdziale, po rozdziale odnośnie wielu dobrych rzeczy, odnośnie darów Ducha Świętego, odnośnie tego, jaki ma być Kościół, że ma być jednym ciałem, że możemy być zjednoczeni mimo różnorodności. Paweł pisze cały rozdział na temat miłości, że ona jest najważniejsza. Paweł pokazuje nam, że największym darem, który możemy otrzymać od Boga, największym darem Ducha Świętego jest dar miłości. I o ten dar, także o inne, ale o ten dar powinniśmy zabiegać najbardziej. Jest to Boże Słowo i wierzę, że Bóg do was mówił przez to Słowo i zachęcam was do tego, abyście przyjrzeli się sobie, przyjrzeli się swojemu życiu, swojej miłości i żeby każdy z was prosił Boga w nadchodzącym tygodniu, żeby Bóg pomógł wam, aby wasza miłość była bardziej podobna do Bożej miłości, bo do tego jesteśmy powołani. Po tym ludzie poznają, że jesteśmy dziećmi Bożymi, jeśli miłość wzajemną mieć będziemy. Amen.